Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Iwona Wysocka, to jest audycja właśnie Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Łączymy się z panem za pośrednictwem Skype'a i Artur Kiełbasiński w Radiu Gdańsk w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Uczelnie nie zamierzają obniżać opłat za studia niestacjonarne, mimo że zamiast w budynkach uczelni zajęcia będą prowadzone albo w części zdalnie, albo hybrydowo, albo w pełni zdalnie. Studenci czują się troszkę oszukani, bo uważają, że uczelnie będą ponosiły niższe koszty utrzymania na przykład budynków akademickich. Studenci nie będą korzystali z mediów, laboratoriów i tym podobne. Więc ich zdaniem powinni płacić niższe czesne. Obawiają się też, że efekty takiego studiowania zdalnego mogą być gorsze. Uczelnie stoją przy swoim, nie chcą obniżać czesnego. No i kto ma rację, kto tutaj ma szansę cokolwiek zdziałać?
Ja myślę, że tu nie ma jednej odpowiedzi, kto ma rację, tylko każda sytuacja jest inna. Jeżeli są studia, gdzie uczestnictwo w badaniach laboratoryjnych, w pracach laboratoryjnych jest istotą tych studiów, a często tak jest, to rzeczywiście te pretensje studentów są zasadne. Natomiast pytanie, czy tutaj obniżać czynsz, czy po prostu tak przemodelować ten czas studiów, oczywiście o ile to jest możliwe, a ktoś nie kończy już w tej chwili, żeby w przyszłości to, co teraz miało być do przerobienia w formie praktycznej, przerobić w formie praktycznej. Z jednej strony rzeczywiście uczelnie części kosztów nie ponoszą, ale z drugiej, jeżeli muszą inwestować w sprzęt, włącza internetowe, to ponoszą innego typu koszty. Więc ja bym powiedział, że rozumiejąc postawę studentów, rozumiejąc te argumenty i rozumiejąc ich obawy, ja bym jednak posłużył się taką formułą, że każda sytuacja jest inna, każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. W niektórych przypadkach rzeczywiście te roszczenia studentów wydają się zasadne, natomiast wyobrażam sobie szereg sytuacji, kiedy tak naprawdę ten poziom nauczania nie ucierpi, natomiast student musi zmienić swoje podejście do tego, co się dzieje. Więc nie wrzucajmy wszystkich sytuacji do jednego worka, one są bardzo różne i za każdym razem indywidualna ocena danej sytuacji.
Stanisław Szultka.
Ja się zgadzam z tym, że rzeczywiście tych poszczególnych sytuacji jest bardzo wiele, znaczy w poszczególnych przypadkach poszczególnych uczelni, ale też nie uczelni, tylko kierunków specjalizacji.
Czy wydziałów, prawda?
Nawet węże, ja bym powiedział, w ramach wydziału też są różne specjalizacje i to różne kierunki, jakby to może różnie wyglądać. Natomiast tu jest kilka kwestii. Znaczy pierwsza, czy uczelnie rzeczywiście ponoszą jakby niższe koszty? Ja bym powiedział, że w wielu przypadkach nie. Znaczy rzeczywiście można powiedzieć, że część być może budynków, że tak powiem, nie jest jakby zapełniona i w jakimś tam minimalnym zakresie być może te koszty są niższe, no ale są rzeczywiście inne koszty związane z infrastrukturą IT, która jakby też wymagała jakby przemodelowania, rozbudowy i tak dalej, więc to tak nie do końca jest, że tu są tak łatwo się wydać. Tym bardziej, że te budynki, że tak powiem, one nie mogą być zupełnie zamknięte i powiedzieć sobie, że w ogóle nie ponosi się kosztów jakby z tego tytułu. To takie łatwe nie jest. Ale ważniejszy jakby element jest związany z tym, czy gdzieś tam też uzasadnienie, że ponieważ być może będą gorsze jakość nauczania, więc jakby to uzasadnia jakby obniżkę kosztów. No, ja bym powiedział, że jeżeli studenci mogą mieć tu jakieś roszczenia, to takie, żeby jednak zagwarantować, że ta jakość nauczania jest jednak na tym poziomie, który był albo który generalnie jest, no są wymogi pewne do jakości nauczania, do programu, więc tutaj nie może być jakiejś istotnej, nie wiem, obniżenia jakości nauczania. Zdaję sobie sprawę, że w ten ostatni semestr, który był, no wszyscy zostaliśmy, że tak powiem, z dnia na dzień w jakimś sensie wrzuceni w to nauczanie i to rzeczywiście było różne podejście i pewnie rzeczywiście ta jakość być może gdzieś tam ucierpiała w części zajęć, no ale to nie można jakby systemowo, to nie może tak funkcjonować jakby dalej. No teraz jesteśmy trochę bogatsi o doświadczenie, lepiej przygotowani, obie strony są lepiej przygotowane, ja powiedziałbym też studenci i wykładowcy i uczelnie od strony takiej organizacyjnej i raczej trzeba szukać rozwiązań takich, które zapewnią jakby tą jakość i zresztą oczywiście mówię, nie znam wszystkich uczelni też, ale i wszystkich przypadków, to być może jest różnie, ale generalnie uczelnie jakby szukają takich rozwiązań, czy wydziały szukają takich rozwiązań. Część zajęć jednak, te, które wymagają specjalistycznej aparatury, czy obecności fizycznej, no jednak jest realizowana w formie tradycyjnej i też się szuka rozwiązań, jakby IT rozwija się te systemy, żeby lepiej, że tak powiem, prowadzić te zajęcia bardziej interaktywnie być może. No szereg różnych elementów tutaj oczywiście ma znaczenie, więc mówię, jeżeli już, to oczekiwałbym presji studentów na zapewnienie tej jakości, nawet konstruktywne propozycje w tym zakresie, natomiast przyznam się szczerze, nie do końca widzę tutaj miejsce na taką jakoś systemową, czy bardziej powszechną obniżkę kosztów jakby z tego tytułu.
A na pewno nie taką automatyczną, a poza tym tutaj można trochę, ja zażartuję, chociaż jakby podstawa tego żartu jest poważna, można też powiedzieć, że studenci z racji tego, że są zdalne zajęcia, części kosztów nie ponoszą. No już się mówi, tego jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale że jest trzęsienie rynku nieruchomości, bo jednak
ceny
liczba...
Ceny o 10% już spadają.
Ceny wynajmu spadają, część osób nie poniesie przynajmniej części tych cen, kwestie dojazdów, to wszystko. No gdybyśmy tak bardzo detalicznie zaczęli rozliczać, co częściowo jest absurdalne i to też powiedzmy nie wszystko tak się da rozliczyć, no to tu są różne aspekty, więc tak naprawdę tu wszyscy trochę cierpią, wszyscy trochę zyskują. Bardziej skomplikowane niż takie proste hasło obniżmy czesne.
Jeszcze może, tylko jeszcze mogę jedno zdanie, znaczy... Oczywiście zgadzam się, że specyfika jest różna, więc w różnych przypadkach indywidualnych to może różnie wyglądać, ale w takich naukach humanistycznych, nie wiem, prawnych, ekonomicznych, czy ale też wielu innych, no ja bym powiedział, że samo przejście na nauczanie zdalne jakby nie powoduje, czy nie musi powodować obniżki jakości nauczania, przekazywania wiedzy. Natomiast rzeczywiście to studiowanie to nie polega na tym tylko, że się uczęszcza w ćwiczeniach i wykładach, ale to jest też interakcja pomiędzy studentami, tak? I rzeczywiście, jeżeli oni nie są fizycznie obecni na uczelni czy w jednym miejscu, no to, tu gdzieś jakby cierpi, tu jest jakby ta słabość i takiego pewnie dobrego rozwiązania, jak to przezwyciężyć, czy jako tą słabość przezwyciężyć, pewnie nie ma jeszcze.
Szczególnie to jest trudne dla studentów, zwłaszcza pierwszego roku, tych, którzy zaczynają przygodę ze studiowaniem, no i tego życia studenckiego na dzień dobry, pięknego nie poznają. No ale jakby tego się też już nie da zmierzyć i na pewno nie będzie można mówić tutaj o jakimś pozwie sądowym akurat w związku z tym. Zmieniamy temat. Francja chce przeforsować pomysł w sprawie ubezpieczeń społecznych. Chce, by płacić je tam, gdzie wykonuje się zadania, a nie tam, gdzie jest zarejestrowana firma, napisała o tym Rzeczpospolita. Generalnie Francuzi proponują, by za faktyczną siedzibę pracodawcy uznać państwo, w którym ten pracodawca uzyskuje większość obrotów, świadczy najwięcej usług i w którym jego pracownicy pracują, spędzają najwięcej czasu, nawet wtedy, gdy firma nie jest tam zarejestrowana. Gdyby ten pomysł przeszedł w Unii Europejskiej, jakie byłyby tego skutki?
Ja bym chciał powiedzieć, że to jest dla mnie przykład, że bardzo poważny problem zaczyna się rozdrabniać na mniejsze. Przypomnijmy sobie, co mówimy od wielu lat o podatkach płaconych przez gigantów internetowych, tak? Największe firmy IT, Google, Facebook, kwestie rozliczania podatków, jak to mówiło się sławne, uproszczanie podatków czy obniżanie poprzez tak zwaną kanapkę irlandzko-holenderską, że ktoś ma siedzibę w Irlandii, spółka córka w Holandii, wymieniają się fakturami, generują koszty i wtedy pojawia się to hasło, żeby w miejscu przychodów jednak pojawiało się opodatkowanie. Pomysł francuski jest tylko wyjątkiem, jakby elementem całej tej dyskusji i proszę zauważyć, on też nawiązuje do tego, gdzie powstają przychody, tam powinny powstawać zobowiązania podatkowe czy ubezpieczeniowe. Natomiast sam pomysł francuski jako tutaj to rozwiązanie jest dla mnie niepokojący. Ja bym chciał, żeby Unia Europejska na poziomie ogólnym, czyli ogólnoeuropejskim, zajęła się tymi wszystkimi problemami. I kwestią miejsca powstania obowiązku ubezpieczeniowego, ale też kwestią powstania zobowiązań podatkowych. Bo jeżeli teraz zaczniemy to rozdrabniać, to wiadomo, że polskie firmy, polska gospodarka mogą stracić na tym francuskim pomyśle. Natomiast gdyby załatwić sprawę i w kwestii składek i w kwestii podatków, ta sytuacja może wyglądać inaczej. Więc rozumiejąc te postulaty francuskie, ja rozumiem, o co Francuzom chodzi, dlaczego chcą takiego rozwiązania, boję się, że to by było częściowe załatwienie globalnego problemu. Wolałbym, chociaż to na pewno dłużej potrwa i jest trudniejsze, żeby tą sprawę załatwić globalnie, natomiast no, trzeba powiedzieć, że dla polskich firm jest to rozwiązanie niebezpieczne, dla polskich pracowników w niektórych sytuacjach może to być dobre rozwiązanie, dlatego że no, składki teoretycznie będą mieli we Francji od wyższych kwot. Z drugiej strony pytanie, czy w tym momencie nie przestaną pracować w tej Francji. Więc sprawa jest niezwykle skomplikowana. Nie załatwiajmy jej punktowo przez pryzmat francuskich ubezpieczeń. Powinniśmy załatwić ją globalnie na wyższym poziomie.
Znaczy, tu rzeczywiście, ja bym powiedział, to jest jakby szerszy problem, no bo już od, też wcześniejsze regulacje o pracownikach delegowanych.
O firmach też, transportowych.
Tak, tak, dokładnie. Jakby to jest jakby, ja bym powiedział, kolejny element tego, w zasadzie tego samego problemu, bo firmy, znaczy było kraje, w których, że tak powiem, te być może ochrona pracowników, czy generalnie te socjalne benefity związane z pracą, które się przekładają oczywiście na koszty pracy, jakby są wyższe, no próbują bronić się przed konkurencją z tych krajów, gdzie i być może ta ochrona socjalna jest trochę niższa, ale też gdzie po prostu koszty są niższe, tak? Bo widać, że Polska czy inne kraje też, oczywiście, bo to nie tylko Polska, ale Polska jest największym jakby rynkiem pod względem ludności, jakby no, zyskuje w ostatnich czasach w obszarze tych usług, zyskuje powiedzmy coraz większy udział w rynku europejskim. I to jest jakiś element obrony. Natomiast rzeczywiście ja tutaj widzę jakby trochę taką zmianę poprzez takie być może częściowe regulacje właśnie odnośnie tam transportu między innymi. Teraz jest kwestia tych ubezpieczeń. Jakby zmiany filozofii rynku wspólnego, tak? Wspólnego rynku w Unii Europejskiej.
On coraz mniej wspólny.
Do tej pory była taka filozofia, że w zasadzie, no upraszczam oczywiście trochę, ale co jest dopuszczone na jednym z rynków krajowych, jest de facto dopuszczone i dozwolone zgodne z prawem na wszystkich jakby rynkach europejskich, wszystkich krajów, tak? No teraz trochę byłoby ta zmiana filozofii na takiej zasadzie, że musisz się dostosować do tych warunków na tym rynku krajowym, którym chcesz świadczyć te usługi, tak? Spełniać wszystkie wymagania, zatrudniać pracowników na zasadach danego krajowego rynku. No to niestety rzeczywiście trochę jest zaprzeczenie jakby tego wspólnego rynku, no bo to powoduje, że już nie mamy jednego wspólnego, tylko musimy za każdym razem dostosowywać się, utrzymywać te firmy, które chcą z jednego kraju w drugi, muszą też znać te regulacje, utrzymywać odpowiednie zasoby ludzkie też do obsługi jakby tego, tej administracji powiedzmy, i to powoduje jakby większe koszty. I oczywiście no, z punktu widzenia Polski no, jest to jakieś ryzyko, też ekonomiczne dla wielu firm, no bo my, tak jak mówiłem, korzystamy jakby w tym momencie jakby z tego wolnego rynku. Natomiast też rzeczywiście, znaczy pójście jakby w tą stronę, którą chcą Francuzi, no generalnie będzie powodowało większe koszty dla wszystkich, znaczy też dla firm, które muszą rozliczać, to wtedy wzrośnie na pewno biurokracja z tym związana, więc to też systemowo jakby dla całej Unii niekoniecznie musi, dla całego wspólnego rynku niekoniecznie to musi być korzystne.
A na ile panów zdaniem Francja miałaby szansę przeforsować ten pomysł? Jak inne kraje mogłyby to odebrać?
No i to jest pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, dlatego że trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć, czy każdy kraj przyjrzy się swojemu interesowi, jak to wygląda. Ja się obawiam, że jeżeli Niemcy uznają, że francuski pomysł ma sens z punktu widzenia niemieckich interesów i niemieckiej gospodarki, to będzie trudno to zatrzymać, bo to porozumienie Paryż-Berlin ma taką siłę przebicia w Unii Europejskiej, że naprawdę może być to trudne do zatrzymania. Wiadomo, że w Hiszpanii jest bardzo trudna sytuacja gospodarcza w tej chwili. Hiszpania może dążyć różnymi metodami do ochrony własnego rynku, więc Madryt, bardzo poważna stolica, to znaczy licząca się w Unii Europejskiej, także może to poprzeć. Więc to jest ogromna zagadka, natomiast to jest trochę tak jak z tym pakietem mobilności, o którym tu wspomnieliśmy, czyli regulacjach transportowych. Jeżeli Francuzi przekonają kilka poważnych innych państw w Unii, że tak trzeba to rozwiązywać, to może się okazać, że rzeczywiście to rozwiązanie szybko znajdzie dużą koalicję popierającą. Ja mam natomiast wątpliwość, czy Niemcy tutaj będą chcieli wejść w ten system. Ta gospodarka niemiecka jest znacznie bardziej otwarta niż francuska. Tam jest bardzo dużo firm kooperujących na różnych zasadach. Natomiast mówię dlatego o tym, że postawa Berlina może mieć tu kluczowe znaczenie.
Mhm. Znaczy, ja powiem dwie kwestie, do tego dodam może. Znaczy, pierwsza, zaczynamy być może dostrzegać też, że Brexit ma jakby też konsekwencje na innych polach. Znaczy, jednak mimo wszystko, wiadomo, też broniła Wielka Brytania swoich interesów i to bardzo twardo, ale tam było jednak bardziej takie liberalne podejście mimo wszystko do tych regulacji i tego może być po wyjściu Wielkiej Brytanii ta chęć obrony, że tak powiem, lokalnych rynków może być większa i skuteczność jakby do obrony może być większa przez poszczególne kraje. Natomiast druga rzecz, która moim zdaniem jest też kluczowa dla tego, co się dzieje. Znaczy, rzeczywiście sytuacja związana z koronawirusem jakby spowodowała problemy finansowe, spadek PKB, ale też problemy budżetowe, gdzieś tam też zabezpieczenia społecznego w wielu krajach Europy Zachodniej, takich jakby właśnie Hiszpania, Francja, Włochy, które najmocniej zostały dotknięte jakby tą sytuacją. I ona będzie, i to będzie rodziło presję na jednak twardsze stanowisko tam, gdzie te kraje będą widziały, że mogą uzyskać jakby korzyści finansowe, czy jakby w jakimś sensie systemowe rozwiązania mogą dać im, ich krajom, ich budżetowi, ich systemu zabezpieczenia społecznego korzyści. I dzisiejsza sytuacja może niestety jakby powodować, że to stanowisko będzie się utwardzać. To jest niestety niebezpieczny, ja bym powiedział, trend z punktu widzenia Unii Europejskiej, bo on jednak może prowadzić do właśnie wprowadzania nowych restrykcji, ograniczeń krajowych i gdzieś tam powoli, małymi krokami ograniczania tych właśnie wolnej przestrzeni, czy wspólnej przestrzeni rynkowej, przemieszczania się osób i tak dalej w Unii Europejskiej.
A jakimi argumentami Polska mogłaby, nie wiem, no, temu przeciwdziałać, albo bronić obecnych przepisów, albo właśnie wyjść, tak jak redaktor Kiełbasiński mówił, że trzeba byłoby kompleksowo załatwić ten problem, to może my powinniśmy wyjść z taką inicjatywą właśnie załatwienia kompleksowego problemu.
Ja mam taką obawę, że tutaj nie ma żadnych argumentów, którymi moglibyśmy się bronić. Tutaj trzeba budować koalicję państw europejskich, państw przede wszystkim z naszej części Europy, która będzie przeciwko temu protestowała w imię swoich interesów ekonomicznych. Bo to, co powiedział przedmówca, jeżeli ktoś szuka na gwałt przychodów, jak budżet hiszpański, francuski czy włoski...
A teraz robią to wszyscy,
to wiadomo, że żadne najmądrzejsze argumenty filozoficzno-ekonomiczne nie przekonają. Tu się teraz liczy, żeby odwołując się do tych zasad podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność właśnie przepływu usług, próbować obronić tą sytuację, ale żeby ją obronić, to trzeba mieć nie tylko argumenty, ale przede wszystkim trzeba mieć głosy. Trzeba mieć poparcie innych państw i to takie twarde, które no będzie jednak pokazywało, że z punktu widzenia całej Unii to nie jest tylko interes Polski czy Czech, ale że to jest w ogóle kwestia uderzenia w podstawy funkcjonowania gospodarki unijnej.
I ostatnie zdanie Stanisław Szultka.
Znaczy, zgadzam się z tym, ale ja myślę, że teoretycznie koalicjantem powinna być Komisja Europejska Polski też, która jednak jest strażnikiem takich regulacji wspólnotowych. Nie zawsze to jest jednoznaczne z interesami tych najsilniejszych krajów, ale no, tutaj rzeczywiście wyzwaniem są relacje i Polski z Komisją Europejską i też Polski z wszystkimi innymi krajami, bo żeby budować skuteczną koalicję, no te relacje muszą być dobre.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Miłego weekendu.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.